Witam Państwa, dzisiaj mamy 29 czerwca, to są Echa Rynku, 22 odcinek cyklicznego podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Jarek Augustynowicz,
Krzysztof Piruk.
Tak, mam dzisiaj przed sobą dwóch laureatów konkursu Parkiet Challenge. W zeszłym tygodniu był tylko Jarek, w tym tygodniu gościmy, mamy nagranie wyjazdowe, gościmy w domu u Krzyśka Piruga, laureata, zwycięzcę, który już drugi raz z rzędu jest na podium konkursu Parkiet Challenge w kategorii Futures. Krzysiek, powiedz, jak to zrobiłeś? Proste pytanie. Jak to się udało?
No słuchaj, pojechałem tam do tego biura maklerskiego, zapisałem się, akurat trafiłem te 3 miesiące takie podobne jak w zeszłym roku, w których miałem zysk. Stawka była dużo większa niż normalnie inwestuję, no i zatrybiło, jak to się mówi.
Ale u ciebie jest taka, sprawa, że
nie.
Sprawa jest powtarzalna, prawda? Bo w zeszłym roku byłeś drugi, tak? A w tym roku już ty byłeś pierwszy. No jakby tak ktoś z zewnątrz obserwował, to myśli tak, ten chłop ma metodę na to. Mógłbyś to potwierdzić, zaprzeczyć, nie wiem, to był, masz jakąś wypracowaną metodę, jak regularnie wygrywać w Parkiet Challenge.
Tajny wzór na pewno.
Wiesz co, no tajny wzór. No, normalne inwestowanie, tak jak inwestuję sobie na co dzień. Akurat od tam 2-3 lat dosyć nieźle mi idzie. Większość miesięcy zakończam na plusie. Powiedzmy 3/4 miesięcy ostatnich, tam z 20 kilku miesięcy mam na plusie, więc no jest większe prawdopodobieństwo, że akurat trafię w te 3 miesiące, które będę miał na plusie, niż te akurat, które będę miał na minusie. W dwóch ostatnich parkietach udało się właśnie trafić te dobre okresy. Że wiadomo, no, grasz generalnie dużo bardziej agresywnie niż na co dzień, bo te 10 tysięcy...
No właśnie, chciałem zapytać się, bo to wiem, jak jakby te zasady w Parkiet Futures mówią, że wpłacasz na początku 10 tysięcy i tymi pieniędzmi tam trzeba obracać, nie wolno do tego dokładać i tak dalej. Czy, no nie wiem, czy taka stawka nie jest za mała? Wiesz, o co chodzi? Czy, no nie wiem, czy taka kwota wyjściowa nie jest z twojego punktu widzenia za mała? Czy nie, na przykład nie powinno być startu 20 tysięcy?
No dla mnie mógłby być od wyższej kwoty, ale to gdzieś pewnie jest organizator w pewnym momencie wypośrodkował. Zależy mi jak największej ilości zawodników. Wiadomo, że jeżeli ktoś inwestuje dużo większą kwotą, to na początku jak ma te 10 tysięcy i może 3-4 kontrakty otworzyć, to jest takie trochę dla niego, powiedzmy, uciążliwe logować się, grać jeszcze u siebie oprócz tego na drugim rachunku, ale z kolei tam dla jakiegoś studenta to nawet 10 tysięcy może być dużo.
Może słusznie, że organizatorzy nie chcieli, znaczy chcieli postawić na to, żeby jednak troszeczkę ludzi wzięło w tym udział. Dobra, bo jakby wspomniałeś o tym, że masz jakby dobrą skuteczność przez ostatni czas, ale też jakby tu w międzyczasie zacząłeś mówić, że te twoje codzienne inwestycje, a to jak grałeś w Parkiet Challenge, to jednak się troszkę różniło. Mógłbyś ten wątek rozwinąć?
Wiesz co, to różniło się tylko jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem. Jeżeli chodzi o transakcje, to były bardzo podobne. Nawet na początku konkursu mniej transakcji zawierałem niż u siebie z tego względu, że 3-4 kontrakty i nie zawsze zdążyłem się gdzieś tam przed fixingiem zalogować. Bardziej pilnowałem
swojego.
Dopiero kiedy nabudowałem się tam do 20 tysięcy, to już zacząłem pilnować, no bo jakaś tam szansa była dużo, dużo większa. Mało osób miało 20 tysięcy z tych 300.
Jasna sprawa. A powiedz mi tak, to powiedz o tej różnicy zarządzaniu kapitałem, to nie wiem, i tak proste pytanie. Przy tych pierwszych 10 tysiącach na początku, ile mogłeś mieć według twoich jakbyś tam zasad, metod otwartych pozycji?
Ja tak średnio w tym konkursie otwierałem za około połowę depozytu do 3/4. Pod koniec to już takie było minimalne ilości, żeby utrzymać wynik. No natomiast nie było to też tak jak można by sądzić, że za wszystko. Takie powiedzmy no dosyć agresywnie, ale jednak nie tak pod korek, jak to się mówi.
Nie, no bo słuchaj, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Jarkiem, że granie w takich konkursach jednak różni się. No, z tego punktu widzenia, nie wiem, jakie ryzyko się ponosi od tego, co się robi na co dzień. No i tam doszliśmy jednak do wniosku, tak Jarku, że jednak ten Parkiet Challenge, tam, żeby być jednak tam w czołówce, no to jest hazard i daleko posunięte poza ten hazard. Jakby ta granica ryzyka taka jest bardzo wysoka. Jak to u ciebie wyglądało?
No wiesz co, to jest gra, jak można powiedzieć, turniejowa. To nie jest taka, że sobie gromadzisz te pieniążki pomalutku, tylko no, jak zapisujesz się do konkursu, to masz na celu zajęcie jakiegoś punktowanego miejsca. W tym roku były to te 3 nagrody, 3 samochody, które odstawały od reszty. Więc nawet było lepiej niż w zeszłym roku, bo tam ten pierwszy samochód był dużo więcej wart niż motocykl.
Który miałeś okazję wygrać,
tak? Który miałem okazję wygrać.
A chyba z tego samego w ostatnim momencie, że tak powiem.
Wiesz co, w ostatnim momencie, jak w ostatnim momencie, tam było tak, że w pierwszej edycji pierwsze miejsce to było ponad 100 tysięcy, natomiast w drugiej to było 30 parę. I tam z motocyklem to była trzecia edycja. Ja miałem 50 kilka tysięcy, następny gracz miał 30 parę, wiesz, biorąc pod uwagę, że w poprzednim roku 30 parę starczyło na zwycięstwo, ja przestałem grać w pewnym momencie. I to był bardzo duży błąd, bo zacząłem grać kilkoma sztukami i trafiałem na tych kilku sztukach, więc jakbym grał dalej normalnie, to bym dalej się budował, a tutaj bardziej chciałem utrzymać tą kasę, co miałem, licząc na to, że to już wystarczy, no a jednak nie wystarczyło w momencie, kiedy mnie tam ten zawodnik prześcignął, nie starczyło czasu, po drugie on jakby no, w ogóle później już pod koniec nie stracił. Więc
dobrze grał też.
Tak.
Dobrze grał. Nie no właśnie, bo też jakby dyskutowaliśmy w zeszłym tygodniu o takich statystykach, tak, że 70 parę procent graczy przegrywa, ale jeżeli do tego dołożyć prowizję, tak, że podejmować im prowizję, to wychodzi na to, że 95% rynku przegrywa. Że nawet te 23%, co wygrywa, tak, teoretycznie mają dodatnie transakcje po odjęciu prowizji, to jest tylko raptem 5% graczy, którzy są no, generalnie jakoś tam w długim okresie na rachunku terminowym na plusie. To teraz powiedz troszkę o takiej codziennej grze. Co zrobić, żeby, nie wiem, czy jakieś takie kilka prostych zasad, co zrobić, żeby być jakoś, no nie wiem, w miarę regularnie, powiedziałbym, nie wiem, kwartał do kwartału, tak, nie wiem, no wśród tych 5%.
No wiesz co, tak po
teraz
sobie.
Słyszę, bo teraz jak guru polskiego rynku, to powiem, że...
Nie, no po sobie mogę powiedzieć, no. Po pierwsze, musisz wypracować sobie jakąś metodę, która będzie powodowała to, że będziesz zarabiał. Generalnie będziesz częściej trafiał niż nie trafiał, lub twoje zyski będą dużo większe niż straty. Ale jest jeszcze druga taka rzecz, która moim zdaniem jest dużo nawet trudniejsza do przeskoczenia, bo o ile jakoś tam inteligentny człowiek jest w stanie obserwować rynek przez kilka lat, poczytać książki, potestować systemy i wypracować taką metodę, która będzie jakoś tam na plusie, to dla mnie na przykład dużo większą trudność sprawiło zarabianie pieniędzy. O co mi chodzi, już Ci mówię. Przez wiele lat takich studenckich miałem kwotę załóżmy 5-10 tysięcy i z tego się budowałem na przykład do 50-100. A potem kończyłem w granicach znowu kilku tysięcy. O co chodziło? Punktowo byłem na plusie, czyli na przykład na 5-10 kontraktach zarobiłem powiedzmy 500 punktów załóżmy i to było 50 tysięcy. A potem na 40 kontraktach traciłem 100-150 punktów i wracałem do punktu wyjścia. Mimo, że punktowo 500 punktów zarobiłem, 150 straciłem, 350 byłem na plusie. Więc jakbym cały czas grał stałą ilością, na przykład 5 kontraktów, byłbym na plusie. Nie?
I to takim solidnym.
I takim solidnym. Mhm. Tylko, że widzisz, no jest tak, że taki młody człowiek zazwyczaj nie ma takiej kasy, ma 5-10 tysięcy, gra na kontraktach, to nie chce roku skończyć z 15 tysiącami, tylko myśli sobie tu stówka, potem 500, potem milion. Nie?
Tak, czyli co, tak... to zachłanność, tak? To troszkę tak.
Wiesz co, no zachłanność i jakieś takie cele, no nie będziesz ślęczał przy notowaniach po to, żeby zarobić 5 tysięcy rocznie, tak?
No domyślam się.
A to z drugiej strony wyklucza, po prostu ja się tak odbijałem od ściany no dobrych ileś tam lat, mimo właśnie, że widziałem, że punktowo jak podliczyłem swoje statystyki jestem na plusie. Nie?
Czyli co, jakby metoda dobra, tak?
Metoda dobra, metoda ale dobra, zarządzenie kapitałem, no. Cele po prostu kulały, nie? I gdzieś tutaj fart czy nie fart, no jakoś się tam udało zgromadzić kasę poza giełdą i wejść już powiedzmy z takim kapitałem, gdzie te 50% rocznie, czy tam kilkadziesiąt procent rocznie, to już była taka kwota, która mnie satysfakcjonowała, nie? Już przestało być coś takiego, że muszę się miesięcznie podwoić, a rocznie podziesiętnić, nie?
Fajnie to brzmi, no ale to kurczę ryzykowna, że powiem, strategia. No okej, a rozumiem, że to się zmieniło z czasem, tak?
To się zmieniło z czasem, ale wydaje mi się, że właśnie szczególnie na kontraktach, czy tam widzę po kolegach ze studiów, którzy gdzieś tam inwestują, to jest standard, to jest po prostu standard. Że ktoś ma jakieś 10-20 tysięcy i nie chce mieć z tego 30, tylko chce mieć 200.
No tak, bo to wiesz co, bo to się tak jakby kojarzy, skoro inwestuje w kontrakty terminowe, tak, instrumenty z dźwignią, które mają naturalnie wbudowane w siebie wielkie ryzyko, no to nie po to, żeby zarobić jak na obligacjach 6%. No, tylko po to, albo jak na akcjach 20%, bo tak jak mówisz, każdy oczekuje, skoro ja tutaj jestem super inwestorem i gram na niezwykle ryzykownych instrumentach, to chce się podziesiętnić, tak jak mówiłeś.
Nie wiem, czy zauważyłeś, od 2 lat jesteś jednym z powodów, dla których ileś tam osób tak myśli. Chodzi o to, że z małej kwoty można się po ilość tam krotnić i pewnie z domysłem, no to jak w ciągu kwartału razy 10, no to po następnym kwartale to jeszcze razy 10, tak? I po następnym kwartale raz 10 na koniec.
To już miliony, zaczynają już miliony, tak, że tak powiem.
No, pokazuje się tych takie osoby, którym się to przydarzyło, tak?
No widzisz, no to jest Jarek smutne moim zdaniem. Tutaj biura maklerskie kreują taki trochę nieciekawy moim zdaniem wizerunek. Szczególnie nie podobał mi się ten konkurs, nie wiem czy kojarzysz, Parkiet Futures.
To jest na jesieni rozgrywany.
Na jesieni. No to moim zdaniem jakiś jest po prostu żart. Zapraszam kasyna, w większych miastach są, tam są jackpoty. To znaczy, wiesz, grasz na automacie i świeci przed tobą na górze jakaś kwota 100-200 tysięcy. Teraz niedawno w sieci, jednych z większych sieci w Polsce, nie będę wymieniał nazwy, było 900 tysięcy jackpot i to było połączone między miastami. I po prostu ludzi mami coś takiego. I o co chodziło w tym Parkiet Futures? Tam już nawet nie chodziło o to, że inwestujesz i kto po prostu na przestrzeni jakiegoś okresu będzie najlepszy, tylko kto w danym dniu osiągnie największą stopę zwrotu, więc to już jest no ewidentnie po prostu na zasadzie, że gość to wygrał, który z 10 tysięcy zrobił 2, bo przyznał się w wywiadzie, że został mu na jeden kontrakt i tym jeden kontrakt akurat zostawił i tam w jego stronę poszło powiedzmy z 2 na 4 tysiące i on był najlepszym inwestorem, nie gość, który z 10 tysięcy zrobił 4 tak naprawdę,
bo po drodze
z 10 zrobił 2 bardzo szybko, a potem z 2 4, na zasadzie takiej, że tam można było też potem dopłacać, czyli no komunikat ze strony biura był taki, my wiemy, że wszyscy i tak przegrywają tam na tych kontraktach, ale grajcie, wpłaćcie prowizję, bo w Parkiet takim challenge
tak,
normalny.
Bo raz na parę miesięcy uda ci się super tak, transakcja, tak. Podwoisz się i będziesz tak.
Bo w Parkiet Challenge
tutaj profesor Zaraśkiewicz by to nazwał, że to jest, włącza się przyjemność dopaminowa, tak? Że odczuwasz taką przyjemność, tak, jak po wzięciu narkotyków wtedy po takiej wygranej transakcji.
Z 10 tysięcy zrobi 4, ale on wygrywa samochód. Mówią, kurde, ale po drodze z 2 zrobiłeś 4, więc w sumie mogłeś z 10 20, tylko ci się nie udało, na 10-2 zrobiłeś, nie?
Rozumiem, że to nie, no takie konkursy to jakby no mało mają wspólnego z tym, czy ktoś faktycznie potrafi inwestować, czy nie.
To jest niefajne, nie?
Nie brałeś w tym udziału.
Wiesz co, brałem, 4. miejsce zająłem, no bo wiesz, samochód mnie trochę, to jest taka wartość dodana, gdzie nie ponosisz dodatkowego ryzyka, bo tu na przykład, żeby zarobić, nie wiem, 10-20 tysięcy, ja muszę postawić te pieniądze swoje. A tu mam samochód wart powiedzmy około 100 tysięcy, który jest zupełnie dodany, ja nie muszę jakby...
Wypracować kolejnymi transakcjami, tylko po prostu jest tak,
jest bez ryzyka, można powiedzieć.
Jako nagroda.
Taki los, tak? W takich
konkursach. No bo słuchaj, kurczę, no właśnie jest ten Parkiet Challenge, już 3 edycje zrobili i no jednak większość osób, czy tam w tym roku bodajże 3/4, mnóstwo osób się wycofało z tego, przy wyniku 2000 na przykład wycofali się, bo już nie było sensu grać. No i biuro maklerskie widzi, że kurczę, oni już nie generują prowizji w tym momencie, no bo widzą, że nie mają szans zająć czołowe miejsce, bo tylko gra praktycznie ci, co mają, wiesz, 50, 60 tysięcy, 40, 30, a ci, co już mają mało, nie grają. Więc wymyśli taki konkurs, że nawet ci jeszcze, że wygrali, nie?
Aha, dokładnie.
Bo jeszcze mają w każdym dzień to szansa.
No tak. Jarek, a ty mi mówiłeś kiedyś, tak, że grałeś tam, nie wiem, czy 2 lata temu, chyba tak, że w tej edycji po prostu już nie miałeś chyba tak, ja dobrze kojarzę, gdzieś tam szansa na zwycięstwo, że chwilę pograłeś, zacząłeś, że i tak już nie wygrasz, to tam jakby, no nie wiem, no wykazałeś już większą, mniejszą aktywność.
Znaczy, ładnie mówisz, no pierwszy skończyłem na minusie, i to sporym, chyba nawet na 40%, tak? Pierwszy ten zawody, to ten pierwszy był, tak? Drugie, po miesiącu się wycofałem, drugie też wycofałem się po miesiącu, chociaż był zysk, ale to było około 10%, tak? Że z 10 się, zrobiło się 11. Uznałem, że no, tam czołówka jest tak wysoka, a ta gra tylko wtedy ma sens, jeżeli się gra...
Od początku systematycznie.
Nie, tak? Jeżeli się gra o jakieś miejsce punktowane, bo...
Czy to co Krzysiek mówił, tak? Te 3 samochody w tym...
To tylko to jest jedyny powód, ewentualnie jest drugi. Jeżeli ktoś ma jakby w swoim domu maklerskim problemy z prowizją, a zauważa, że jest to bardzo ważny element ostatecznego wyniku, to warto, że powiem, zapisać się do takiego konkursu, warto przelać te 10 tysięcy, niech one sobie tam poleżą przez te 3 miesiące, a potem organizatorzy pozostawiają stawkę w jakimś sensie atrakcyjną na tle rynku, tak? Pozostawiają i można jakby z niej dalej korzystać i to się tak zwyczajnie opłaca.
Dobra, panowie, ile według was jest w Polsce ludzi, graczy aktywnych, którzy regularnie, no nie wiem, regularnie, kwartał do kwartału z gry na kontraktach terminowych są na plusie? Tak na sztuki, jakbyście mogli policzyć, ile ich jest. 100, 1000. Ile według was jest takich aktywnych graczy, którzy regularnie zarabiają na tym pieniądze?
Zresztą no to jest to zgadywanie w tym momencie, bo dużo pewnie takich ludzi jest gdzieś tam anonimowych, niekoniecznie ich się tam zobaczy w tym Parkiet Challenge, bo nie każdy może
gdzieś
bierze udział, czy po prostu gdzieś tam widoczny się zrobił, bo może tam osiągnął 26 tysięcy i go nie znamy, a on
ale nie, już nie mówię tylko o tych, co biorą udział w Parkiet Challenge, bo tam już jakby biorą osoby udział, którzy gdzieś tam na samym końcu widzą ten samochód, tak? Jak to powiedziałeś, tę wartość dodaną. Ale chodzi mi o takich aktywnych graczy, którzy tam regularnie, codziennie traktują to jako, no nie wiem, główne źródło utrzymania.
Na pewno jest dużo osób, które siedzi jakby codziennie na czatach, tak? I tam razem, że tak powiem, nadają się, knują, co by to zrobić, co zrobi szwagier, tak? Umowny.
Zarządzający.
Ale też tak. Prawda jest taka, że większość z tych, którzy tam siedzi, no oni nie mają plusów. To no, te 95% nie bierze się znikąd, tak?
Czyli te 95% tracących,
tak? Tracących, tak.
Znaczy ja, Michał, czytałem, tak przerwę ci, Jarek, wywiad, gdzieś tam 2005 czy 2006 rok w Parkiecie był artykuł i przedstawiciele biur maklerskich się wypowiadali, oni tam mówili o kilku procentach, nawet nie o 5%. Jeszcze dodawali, że te kilka procent, które w ich biurach zyskuje, to są inwestorzy, którzy na kontraktach zawierają transakcje i na przykład trzymają to miesiąc. Więc kurczę, to może być tak naprawdę jeszcze mniej, bo gość na przykład zagrał 3 razy i jest na plusie i to jest te kilka procent, a jak on jeszcze zagrał 5 razy, już może być na minusie. To niekoniecznie musi być...
Nie, ja rozumiem, że te 5% jest płynne, że to nie regularnie mogą nie być te same osoby. Dobra, Krzysiek, a takie pytanie, bo w zeszłym tygodniu z Jarkiem rozmawialiśmy o jego metodach inwestycyjnych. Jarek mówi, żeby dla spokoju ducha, po to, żeby nie osiwieć za wcześnie, nie zestarzyć się, nie, na przykład nie zostawia pozycji na noc. Tak, że on tak wykrył taką metodę, tak? Że krótko, żeby. No tak, jak prawda? Krzyk, jaka jest twoja metoda? Czy też tak, nie wiem, jesteś takim intradayowcem, czy raczej pozwalasz sobie, no nie wiem, szukasz jakichś dłuższych trendów, kilkudniowych, kilkunastodniowych, jak to robisz?
Znaczy wiesz co, ja tam.
Może nie chciałbym wchodzić w szczegóły, prawda? Tylko tak ogólnie, tak na takim poziomie ogólności, na jakim możesz powiedzieć.
Wiesz co, jak pytasz o to zostawanie na noc, nie zostawanie na noc. Mi się to trochę tak kojarzy, kiedyś biuro maklerskie zaprosiło na takie szkolenie i oni tam bardzo promowali takie granie właśnie intraday i właśnie nie zostawanie na noc, no bo nie wiadomo co tam giełdy zagraniczne, to ryzyko jest, tak to tłumaczyli.
No tak, słuchaj, tydzień temu rozmawialiśmy, że nigdy nie wiadomo, czy jesteś na długiej pozycji, czy w nocy jakiś samolot nie uderzy w jakiś budynek.
No tak, ale...
Prawda?
No tak, tak, ale to...
Ale można dobrze w ciągu nocy odkryć silnik na, nie wiem, na wodę, wodór czy cokolwiek innego. Może być w górę, to nie o to chodzi. To bardziej chodzi o jakby podejście do rynku. To czuję, co Krzysiek chce powiedzieć. To chodzi o to, że ci, którzy grają intradayowo, to są przede wszystkim dawcy prowizji. Tacy najmocniejsi, najsilniejsi ich domokreskie kochani.
To ty jesteś, Jarek, ulubionym klientem swojego domu.
To podejście jest tak zwyczajnie głupie i złe.
No, ale tak grasz.
Tak, zaraz powiem dlaczego, bo tego wczoraj nie powiedzieliśmy sobie tego tydzień temu, że to powiem w trakcie, gdy był włączony mikrofon, tutaj skończyliśmy. Dodałem do tego, że na mnie nie interesuje takie zostawanie na ileś tam dni z pozycjami i tak dalej, ponieważ no, jestem jakby w innym miejscu życiowym, tak? Ja chcę mieć wieczorem czas na coś innego, a nie nawet podświadome zaglądanie, jak tam, co tam się dzieje na rynkach zagranicznych.
Dobrze, tak? Krzysiek, czy ty zostawiasz pozycję na dłuższy okres?
Tak, zostawiam. I generalnie po tym szkoleniu od razu mi się nasunęło, że biuro maklerskie po to mówi, żeby zamykać, żeby po prostu zamkniesz na noc, zapłacisz prowizję, rano od nowa zagrasz, znowu prowizję zapłacisz. Jak ja na przykład trzymam czasami tydzień czy półtorej i w ogóle nie zapłacę, a gość, który bym zamykał na noc, bo nie wiadomo co Stany zrobią, zapłacę 8 razy prowizję, nie?
A nie masz czegoś takiego, jak tam trzymasz tą pozycję, powiedzmy sobie tydzień, że wieczorem zamiast no tak iść z kolegami na piwo do rynku, to no nie wiem... patrzysz, nie wiem, jak tam Stany się otwierają, budzisz się w środku nocy, żeby zobaczyć, czy Japończycy przez przypadek za nisko się nie otworzyli.
Miałem, tak.
No i nie masz tego?
Już ci mówię, miałem właśnie za czasów, kiedy z 10 tysięcy chciałem się nabudować do 200 i byłem po drodze przy 70.
Czyli chodzi o
i miałem oczywiście podkorek, wszystko, bo tam jest tak, jak chcesz z 10 do 200 iść, to każda transakcja po drodze musi ci się udać, nie? Jedna ci się nie uda i wracasz z powrotem o połowę w dół. W tym momencie zaczynasz właśnie w nocy patrzeć na Stany,
nad samym ranem nad Japończyków,
no i to jest hazard, nie? No to jest po prostu najczystsza jakaś tam forma hazardu, gdzieś tak emocjonalnie zaangażowany w tą transakcję. No dokładnie tak jak jakiś tam koleś w kasynie, który zwiera, jak to się mówi, przysłowiowe poślady przy tam kolejnym zakładzie, żeby jeszcze przed.
Bo musi się udać, bo jak nie, to on już wychodzi, tak, bo już dokładnie. Nie ma, bo nie
jak,
ma z czym.
A jak grasz jakąś strategią, masz zarządzanie kapitałem jakoś tam rozpracowane, gdzie jesteś świadomy, że potrzebujesz naprawdę bardzo serii bardzo długich porażek, żeby na przykład stracić jakiś większy procent kapitału, wiesz, że to jest mało prawdopodobne, to, że tak powiem, nie obchodzą cię Stany, bo one raz pójdą w twoją stronę, raz nie pójdą w twoją stronę. Jeżeli grasz małym lewarem, to te Stany tak naprawdę w długim okresie nie mają wpływu.
Czy statystyka, tak? Na iluś tam dziesiątkach, setkach transakcji wszystko zaczyna się układać.
To jest kwestia lewarowania, poczucia tego, że te 95%, 90% tego powodu, dla których mało kto jest do przodu, jest to, że ludzie nie mają planu, po pierwsze. Nawet jak mają plan, tego nie realizują, robią rzeczy poza tym, a do tego dokładają sobie coś takiego jak przelewarowanie.
Czyli otwierają zbyt dużo pozycji w stosunku do kapitału, którego mają.
Dzięki temu sobie wyjaśniliśmy też to, że tak naprawdę w dłuższym okresie to, czy intradayowo coś wyłapujesz na większym lewarze niż jakby dniowo, tak, w dłuższym okresie przy mniejszym lewarze, wynik jest taki sam. Z tym, że robiąc coś intraday, jesteś jako człowiek więcej razy popełnisz błędy, plus te prowizje, tak, więc to... Metoda tak naprawdę nie jest strasznie istotna.
Nie, no jest istotna, umówmy się.
Trzeba mieć metodę na plusie przede wszystkim.
Mówisz, że tam na sam początku, że te punkty, punktowo tak, się musi zgadzać, tak? Tak?
Mówię o metodzie, czyli czy gramy intradayowo, tak? Wybieram parę punktów i jestem zadowolony, czy gramy tak na dłużej, tak? Łapiemy trendy. Co jest jakby w dłuższym terminie, na pewno też sobie to wyjaśniliśmy, bardziej zyskowne. To jest pewne i jasne. Tylko, że no, większość chce właśnie wjechać pod korek.
No tak, ale to zostawanie na noc to właśnie wiąże się z tym, co tutaj dyskutowaliśmy, tak? Jeżeli ktoś jest właśnie tak przelewarowany, tak? Za dużo ma tych pozycji, no to fakt, że włącza się ten, ja to mówię, słoń na głowie, który nie pozwala mu zasnąć, bo sprawdza Stany Japończyków i tak dalej.
Jest pewniakiem do niepłacenia podatku.
Jasne, Krzyk, a rozumiem, że nie wiem, ty otwierasz, rozumiem jakby twoja metoda, tak, że na tyle niskie zalewarowanie, tak, że tak na tyle mała pozycja, która pozwala ci spokojnie spać, siedzieć tu z nami, mimo tego, że rynek jest otwarty. Nie wiem, z ciekawości, masz teraz coś otwarte?
Tak, tak.
Tak, ale siedzimy spokojnie, rozmawiamy, nie wyglądasz na znerwicowanego. Czyli...
Nie, wiesz, jak w pewnym momencie gdzieś tam przeszła ta bariera, gdzie zrozumiałem, że taka jedna czy dwie transakcje nie mają znaczenia tak naprawdę, nie? No, no to, że będziesz się spinał, że będziesz się wpatrywał, to nie wpłyniesz na nic, nie? Mm-hmm. Masz realizować swoją strategię.
A co, czyli statystyka, tak? Bo ona po jednej, dwóch transakcjach nie zadziała, ona zadziała po 100 transakcjach, prawda?
No to jak masz w kasynie, no ludzie grają, załóżmy, w tą ruletkę. I jak ich spytasz, dlaczego przegrywają, czy coś tam, no to ci powiedzą, że albo kasyno wygrywa, albo jeszcze nie mam strategii. A nie powiedzą ci, że przegrywają, że dlatego, że jest 0 na ruletce jako 37 liczba, a płaci się jakby było ich 36.
Tak,
i statystycznie z każdego zakładu tracą 3%. Ale jak on gra, powiedzmy, grubo, czarne, czerwone, jakieś numery, coś tam, to on się skupia na tych krótkoterminowych wahaniach. A nie widzi tego, że kasyno spokojnie po prostu po 100, po 1000 zakładach statystycznie 3% i on wyjdzie z zerem.
Dokładnie.
Ale nie dlatego, że nie trafił w ostatnim momencie tego czerwonego,
tylko
to dlatego, że
bo
to
istnieje
się kumulowało,
bo istnieje
się kumulowało dokładnie. Już dużo wcześniej.
Chciałem cię zapytać, bo ty jesteś zawodowym graczem Blackjacka, prawda?
To może wiesz na inną rozmowę, Michał, zostawmy to.
Ale nie, ale jakby nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale tam jakby. Też jakby nie, bo też jakby o tej statystyce, tak? Tylko właśnie dwa słowa, tak, żeby nie było. Ruletce, no nie wiem, tak jak powiedziałeś, to kasyno ma długoterminową przewagę nad grającymi, te 3%. Także Blackjack jest jedną z nielicznych gier, w której można uzyskać przewagę nad kasynem, tak? Że...
Tak, można, no ale to jest taka dosyć nieduża przewaga. Ostatnio nawet sobie tam. Kolega mnie odwiedził, poszliśmy pograć tak zupełnie relaksacyjnie, bo już nie gram. Na giełdzie, powiedzmy, mi to wystarczy. No i to też taka no, nocne życie. W oczy bolą i
no
tak dalej.
Tak, ale jakby nie, ale chciałbym o idei tam, pomijając jakby wątek jakby tego hazardu, to jakby ten statystyka, że tam można przyczepić do tej statystyki. Jakby, nie wiem, no, bazować swoją strategię na tym, że regularnie grają systematycznie. Tak samo przekładając to na giełdę, tak? Jeżeli ktoś sobie wyobrazi, nie wiem, że on ma w głowie, że on musi zarobić na najbliższej transakcji, to najprawdopodobniej straci, tak? Natomiast jeżeli zaufa temu, że wziął prawdziwą metodę...
Opowiem ci właśnie, no? Chyba wiem, do czego zmierzasz, już ci mówię. Grasz sobie, załóżmy, w kasynie, niech ktoś spojrzy na ciebie z boku, grasz, załóżmy, po 500 zł, nie, jak tego blackjacka, podchodzi do ciebie jakiś tam kasynowy bywalec, no patrzy, no debil, no, że on za chwilę straci tam 10 tysięcy, ale zupełnie ciebie to nie rusza. Ty grasz po 500 zł, to tak naprawdę grasz blisko 50-50 takie zakłady. Masz tak naprawdę 1% przewagi, czyli jak zagrasz 100 razy po 500 zł, takie grube stawki, to jest jak na kasyno, to będziesz tylko jedną staweczkę do przodu. Jak na przykład... zakładasz sobie, że będziesz z jakimiś tam pieniędzmi chciał inwestować w tego blackjacka, to, że będziesz na plusie w jakimś tam terminie, to musi być na przykład 10-50 tysięcy rozdań. No, tyle tak. Zakładów musisz zagrać. Bo na przykład zagrasz 100 zakładów, co nawet na giełdzie wydaje się dużo, to, że będziesz na plusie, to jest 60-70%. To, że na minusie, mimo że grasz na przewadze, to jest 30-40%. Dopiero jak zagrasz 10-50 tysięcy zakładów, to statystyka
dopiero wtedy to zaczynasz
zadziała i jakby to szanse przegrane już ci się zmniejszają do 0,5%, na przykład na 99,5% będziesz na plusie, ale dopiero po 50 tysiącach zakładów.
Może warto jednym zdaniem, żeby sobie, to jest bardzo ważne,
jak to jest długi dystans, jak to jest długi dystans.
Podkreślam, że to jest gra. Proszę też zauważyć, że samo to, my tu używamy słowa inwestowanie, kontrakty futures są zakładami. Zakładamy się, czy pójdzie w jedną, czy pójdzie w drugą stronę. Nawet na rynku akcji, jak się przyjdzie, wykupię tą emisję pierwotną, to te pieniądze idą do konkretnej spółki, tam się coś dzieje, jest jakaś tam wartość dodana. A tu mamy tylko zakłady. Ważne, żeby poczuć, że nie uczestniczymy na tym kontrakcie, mimo że dookoła są ci właśnie wszyscy piękni panowie tłumaczący jakieś ruchy w różne strony. To niech oni sobie tłumaczą, bo oni są od tego, żeby namawiać do przyjścia, żeby
zostawić kompromisu. I tam się w zeszłym tygodniu bardzo podobało to, tak, że to jest gra, tak, tylko siadamy przed swoim komputerem, ktoś po drugiej stronie też siada przed komputerem i teraz kto komu przeleje pieniądze, prawda? Tak, no de facto do tego się sprowadza, tak?
No tylko sama otoczka jest taka właśnie mylna, nie? Że ludzie myślą sobie, o kurczę, w ogóle ten stereotyp też maklera, że idziesz do niego, on jest ubrany w ten garnitur, on coś wie, tam da mi jakiegoś cynka i w ogóle... Jakby ludzie tego nie widzą właśnie, tak jak ty mówisz, że to tak naprawdę jakbyśmy tu karty rozłożyli na stoliku, tyle że każdy siada gdzieś tam w swojej...
Nie, jest komputer, poważna aplikacja, tak, się otwiera, tak, gotowania chodzą, to wszystko elegancko wygląda.
Maklerem coś może doradzić jak chce, a to tak naprawdę właśnie jest...
A czy warto jeszcze zapłacić? Nie, czy warto. Niektórzy jeszcze płacą za analizę, to wtedy no się tak. Czują, że lepsi z tym wszystkim, że oni więcej wiedzą. Dobra, jeszcze Krzysiek, bo tu będziemy musieli powoli do końca zbliżać. Jeszcze kilka technicznych pytań. Czy korzystasz, nie wiem, czy czytasz czyjeś analizy? Czy tylko jakby korzystasz tylko podczas inwestowania na własnej wiedzy, czy jakby wspomagasz się jakimiś analizami?
Nie, myślę, że przy pewnym poziomie to już jakby... Jak w pewnym momencie człowiek wie, czego chce, wie, co realizuje, wie, że realizuje jakiś długoterminowy cel, to tak naprawdę to jest strata czasu.
Ale to jest jakby strata czasu, czy też może przeszkadzać to? Nie wiem, bo to jakby też z Jarkiem rozmawialiśmy tydzień temu, że w pewnym momencie już, jak już podczas tego tradingu, jak już jesteś na rynku, czytanie jakichś różnego rodzaju analiz, no analityków, którzy mówią, tam wzrośnie, spadnie, przeszkadza, że to jakby powoduje spadek naszej skuteczności.
No jakoś może mącić w głowie, nawet nie to, że wiesz, oni mają rację, nie? Bo można też w drugą stronę, że się mylą i na przykład ty masz jakąś pozycję, załóżmy na wzrost, czy tam, no na wzrost załóżmy i oni piszą, że będzie rosło, to mówisz, kurde, no te jełopy piszą, że będzie rosło, nie, no coś jest nie tak, nie? I też się możesz, rozumiesz.
Dobra, to wytniemy, nie przejmuj się. Dobra, jeszcze takie jeszcze parę pytań. Takie, jakie jest, nie wiem, procentowa, już tylko tak bardzo na ogólnym poziomie, takim dużym poziomie ogólności, nie wiem, procentowa skuteczność Twoich inwestycji? Czy ile jest procent jest na ilu procentach transakcji coś do przodu?
Wiesz co, ostatnio to liczyłem, tak teraz nie chcę skłamać, bo tam na jednym z blogów to napisałem, ale...
Tam wywiad Tomka Semanowicza, bardzo mi się podobał, fajny, techniczny, także...
No to tak... Nie będę.
Przepraszam, to podlinkujemy. Że ktoś nie wie, to tam w opisie do podcastu podlinkujemy.
Ale tam bodajże właśnie już dokładnie tak jakoś napisałem, to chyba 57% ostatnio mi wyszło. Mhm. Mam trafionych transakcji.
A stosunek wartości transakcji zyskownej do stratnej?
1,4, czyli większy jest zysk.
Czy 4 do 1, tak? Czy
tam... Nie, 1,4.
A, 1,40%.
140% zysk, czy 100% strata. Mhm.
No, jak ktoś pyka sobie...
I proszę, i na takim czymś... Dobrze, czyli dobrze 57% skąd transakcji, 140%, a 1,4 ten stosunek i w długim terminie to się sprawdza, tak?
No, przy, jakbyś taką statystykę utrzymał, no to naprawdę za 20 lat to masz jakieś tam grube miliony po prostu. Mhm. Tylko, że no, rynek.
Czyli jakby rada dla wszystkich, którzy siadają do rynku kontraktów futures, ok, mam dzisiaj 10 tysięcy, chciałbym mieć za rok 200 tysięcy, no to lepiej nie siadaj.
Wiesz co, no to jest takie marnowanie swojego potencjału, bo nawet właśnie wypracujesz tą metodę punktowo, że jesteś punktowo do przodu i w momencie, jak będziesz miał takie podejście, to pieniędzy nigdy nie zarobisz, nie? Że załóżmy, nie wiem jakie statystyki by tu zrobić, nie? Ile osób punktowo zarabia, to jest powiedzmy to jest ileś tam.
Tego umownego pierwszego miliona.
To zarabiają te dużo może w tym, co rozmawialiśmy, że 70 parę procent zyskuje, ale dopiero jak się im dołoży prowizję, to wiesz o co chodzi. Aha, ale nie, bo to może być to, co mówiłeś na początku, tego, tak?
Znaczy nie, to
że wygrywałem trzema kontraktami, mam dużo pieniędzy, zagrałem 20 i straciłem wszystko, tak? I
to jakby już tu prowizje nie mają, nic nie mają do rzeczy, tylko bardziej właśnie, że ile osób uwzględniając prowizje, nie, to jest tych jakoś tam 20% jest punktowo na plusie, a potem z tych, co punktowo są na plusie, jeszcze umieją zarabiać pieniądze.
Aha, że gdyby grali że jakby cały czas grają, no nie wiem, jednym kontraktem, tak? Od początku do końca.
Ale nikt tak nie będzie robił, no bo to jest wiesz, i to jest moim zdaniem najtrudniejsze. Kiedy przejść na wyższe stawki, czy w ogóle zwiększyć, nie, na przykład na dwa kontrakty, to jest cholernie trudne, nie? No, tak. Żeby poznać swoją metodę, wiedzieć jaką ona ma statystykę, umieć policzyć sobie jakieś odchylenie standardowe, wariancje. Ja takie rzeczy powiedzmy gdzieś tam w Blackjacku nauczyłem się robić, miałem oprogramowanie do tego i to jest cholernie ważne. Ja na przykład wiem, że to żebym ja przegrał całą kasę, znaczy tam mam podzielone na pół, tą kasę co inwestuję, to jest teraz prawdopodobnie około 0,5%. Że zdarzy się taki ciąg wydarzeń, że ja połowę pieniędzy przegram.
Że połowę?
Tak, ja umiem to policzyć, nie? Tak wiadomo, jest. Że jakby mi się metoda załamała, to by się jakby zmieniła ta statystyka, ale przy tej metodzie, co mam, przy tej skuteczności, umiem to policzyć po prostu.
To tutaj taki przytyczek w nos do wszystkich, którzy przekładają jakieś tam wypracowania, książki ze statystyki ze wzorami. Przekładają te strony tak, bo ich rażą te wzory.
I mówią, ale mówią, to są podstawowe rzeczy. To są zupełnie podstawy statystyki.
Zapytaj się studenta, który skończył powiedzmy sobie 5 lat temu jakieś tam statystykę, jak się liczy wariancje. Także... Oprócz tego, że Excel to za nas wylicza. Także...
Ale no samo pojęcie jest bardzo proste, że to jest jakaś funkcja czasu, nie? I odchylenie... Tak.
Nie, to jest ważne to, co mówisz. To jeszcze takie, jeszcze jedno z takich pytań statystycznych. A jaką dopuszczasz maksymalną stratę na całym kapitale w jednej transakcji? Pojedynczo.
Wiesz co, ja też sobie teraz tak jakby na każdej transakcji szacuję swoją przewagę. Tak jakby nie każda transakcja jest dla mnie równoważna. Nie? Niektóre transakcje są jakieś tam, umiem sobie założyć, że będą lepsze, inne, że będą gorsze. Na tych, gdzie widzę lepszą sytuację, jestem w stanie więcej zaryzykować, na innych trochę mniej, tak jakby dostosowuję wielkość pozycji.
Ale to w zależności od tego jakby sygnału, to, tak? Siły sygnału, które tak, też oceniasz, tak?
Tak, na tej zasadzie. No i w tym momencie to tak od 2 do nawet 6-8%.
Całego kapitału.
Tego kapitału przeznaczonego na przy bardzo silnym sygnale nawet 6-8%. Mhm.
To też jakby...
Tylko, że kapitał właśnie mam na połowę, gdybym podzielony, gdybym właśnie w tych swoich szacunkach całych się pomylił.
Jasne.
Gdyby te 0,5% jednak
było... W tej połowie
było...
to podkreślić musi być bardzo mały lewar.
I w tej połowie mam mały lewar.
No tak, no skoro to słyszysz, skoro pojedynczej transakcji maksymalnie ryzykujesz 6-8%.
Ale
no to
jest... rzadko, standardowo 2-3%.
O, właśnie. A to polecam też te wszystkim tym, którzy mają właśnie 5 tysięcy złotych i otwierają dwa kontrakty.
Bajką jest, że można sobie przyjść jakby bez pieniędzy, nazwijmy też 10 tysięcy i z tego szybko gdzieś tam sobie wyskoczyć. To się zdarza, tak? Ale to nie jest żadną regułą. To jest po prostu przypadek, który potwierdza regułę, że jest inaczej. Żeby jakby spokojnie sobie potem już ten kapitał kumulować, tak? Dobierać sobie z tego rynku, trzeba mieć większą gotówkę. I też trzeba umieć tą gotówkę sobie jakby odłożyć, zarezerwować, nie napalać się, jak zrobiłem już tak szybko z 10 tyle, no to po co mi ona już mogę wydać, tak?
No to o tym mnożeniu razy
to
10, co mówiliśmy tydzień temu, że to
zupełnie rzeczy.
Że to mnożenie razy 10 i znowu razy 10 i znowu razy 10 to włóżmy między bajki, tak? Że... Okay, czyli to też nie jest tak, że ktoś ma 10 tysięcy złotych, chciałby zacząć, nie wiem, przygodę na rynku terminowym, no to też go nie powstrzymujmy, tak? Rób to, tylko że zaczynaj, próbuj, tylko nie nastawiaj się na to, że będziesz miał za pół roku 200 tysięcy.
Metody się szuka parę lat i też jest jakby normalną rzeczą, mimo że ktoś by posłuchał tego, paru innych osób, które jakby przez ileś tam lat sprawdziły, na czym to polega, tak? I wydaje mi się, że znalazły jakiś sposób na rynek. To co z tego, że to przeczytają taką książkę, co z tego, że posłuchają takich rozmów, i tak sami muszą upaść. I tak sami
no właśnie, muszą dobra, ostatnie pytanie, słuchajcie, bo czas nas goni. Krzysiek, czy gdybyś to, co dla studenckich czasów, to co mówiłeś, nie zbankrutował tam z raz czy dwa, czy zbankrutował, wrócił do tej stawki, do tych jakby poziomów, z którymi zaczynałeś, to nie wiem, czy dzisiaj byłbyś w tym miejscu, co jesteś. Miał tą swoją metodę, umiał tak inwestować. Czy to bankructwo gdzieś tam po drodze by było, nie wiem, dobrze się zrobiło.
No właśnie, no na pewno, to bez tego jakoś tam, jak człowiek, jak to się mówi, nie poczuje czegoś na dupie, to może przeczytać 100 książek i powie sobie, no fajnie, że oni coś tam piszą, no ale ja to chcę tam grubo zarabiać, a nie coś tam z 10 robić 11. Nie? To jest dopiero tak, że pamiętasz, masz taką pamięć wręcz połączoną z negatywnymi emocjami, to gdzieś tam nagle już wiesz, że to tak nawet nie będziesz robił. I teraz jakby nasuwa mi się tutaj to, co Jarek mówił przed chwilą, to twoje pytanie, że kurczę, co ma zrobić z kolei osoba, która ma teraz 200-300 tysięcy, chciałaby sobie spokojnie grać, ale nie ma metody, nie? Nie ma...
Jak szybko?
Są często ludzie, którzy ciężko zapracowali, stając o 5 rano, sprzedając jabłka gdzieś tam na targowisku, tak? Tak umownie.
Musisz się nauczyć w jakimś tam czasie przetestować różne metody, też powiedzmy zobaczyć, że nawet jak masz metody, to czasami zlecenie ci nie wejdzie, czasami coś tam stany zrobią, czasami się zdenerwujesz.
Czasami nie masz prądu, czasami ci się nie chce i tak dalej.
Dokładnie, to musisz wszystko przejść i to by fajnie było przejść na małej kasie, jak się nauczysz dopiero z dużą zaczynać, nie? I to tak źle i tak niedobrze. Jak ktoś ma teraz dużą, no to na czym ma się uczyć? Co, ma 200 tysięcy, powie, będę grał za 2 tysiące czy za 5?
No tak, schować 190 tysięcy na kupić na obligacje, a 10 tysiącami jednym kontraktem uczyć się.
To też jest inne doświadczenie nauki na 10, które są jakąś małą częścią. Inne doświadczenie nauki na 10, które są jakby dla niego dużym kapitałem. Ale to też jest tak, nie wiem, jak z książkami. Ja wiem, że teraz czytam takie książki, których wcześniej bym w ogóle nie zajrzał. A to tylko dlatego, że jakby nawet, nazwijmy to życiowo, tak? Pewne rzeczy mi się wydarzyły w życiu przez ileś tam lat i jakby ja je inne inaczej czytam, inaczej rozumiem, że to mnie interesuje. A tak bym po drugiej stronie już zamknął i odłożył, bo nie chciał tam zaglądać. To jest doświadczenie. Tego się nie da wyczytać w książkach. To się po prostu potem zrozumiał. O, tak, przyszedłem to, tak?
Bo to chodzi o to, że masz jakiś cel, powiedzmy na 2-3 lata, na te bardzo dużo transakcji, na 500 transakcji. I chodzi o to, że ty codziennie masz wstać i to realizować dzień po dniu, nie?
I to są miesiące.
Bo wiesz, że
lata,
to jest cel jakiś tam długofalowy, a nie, że ty masz w tym tygodniu grubo zarobić.
Brzmi jak ciężka praca, panowie. Naprawdę. To...
Bo mimo, że jest to gra, tak? Że jakby nie wnosi specjalnie nic do PKB, ewentualnie jest plusem wielkim, jeżeli to my zyskujemy, tak? Osoby z polskim obywatelstwem tu płacące podatki. A bierzemy sobie te pieniążki od kogoś, kto ma NIK zarejestrowany.
Czekaj, to już wątek polityczny.
Patriotyczny, że pozyskiwanie.
Jak to ograbiasz tych zgniłych kapitalistów z zagranicy? Rozumiem, ale dobra. To
jest transfer pieniędzy jest jak najbardziej pozytywna rzecz, bo wtedy tutaj wokół nas się wszystko kręci, wszyscy są zadowoleni, nikt ci nie chce przyjść zrobić rysy na samochodzie, tak?
Nie, złości, chodzi, bo to ty idziesz, wydajesz do polskiego sklepikarza, kupujesz te jabłka, a nie ktoś też. Ale dobra, no to
jest jedyny plus tej wartość dodana od strony, że powiem, PKB.
Panowie, kończymy. Bardzo wam dziękuję. Ja jeszcze tylko na sam koniec rozstrzygnę konkurs, który ogłaszaliśmy tydzień temu. To ten odtwarzacz MP3 ufundowany przez firmę Telestrada. Uwaga, wygrała pani Katarzyna Kotlinowska z Krakowa. Także serdecznie gratulujemy. Ja bym prosił panią Kasię o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów dotyczących przesyłki, ponieważ zainteresowanie konkursem było bardzo duże. To jeszcze mamy ufundowaliśmy trzy dodatkowe nagrody. Są to koszulki stowarzyszeniowe wydane z okazji dziesięciolecia SI i wygrały je następujące osoby. Pan Szymon Kubiak, nie wiem z jakiego miasta, więc proszę o maila. Pani Małgorzata Kisiel-Dorochinicka z Kielc, także proszę o maila. I pan Krzysztof Borowczyk. Wszystkie te trzy osoby, które nas tam teraz wymieniłem. No proszę o kontakt w celu ustalenia rozmiarów tych koszulek i też jakichś szczegółów dotyczących wysyłki. Serdecznie gratulujemy. Kolejny konkurs, w którym będzie można wygrać drukarkę, ogłosimy za tydzień. Także dziękuję Państwu bardzo za udział. Panowie, coś jeszcze chcielibyście dodać na sam koniec? Jakąś radę, złotą radę dla początkujących inwestorów?
Czekaj, wydaje mi się, że uciekła nam ta jakaś puenta dotycząca tego konkursu Parkiet Challenge, bo przeszliśmy od razu na Parkiet Futures, że tam stopa zwrotu tylko dzienna.
A tam ty zrugałeś, obśmiałeś tak, i wyszedziłeś tak. Parkiet
no, no właśnie, Futures, właśnie, tak? Ale też z drugiej strony, żeby właśnie ktoś nie patrzył na taki wynik, bo teraz sami zwycięzcy zostali, są 21 miejsc, że 10 tysięcy miał, tu 120, to też jest taki marketing a la jackpot w kasynie właśnie, że tak, powiedzmy, się udało, ale to jest rozkład statystyczny z 350 osób. Ktoś skończył z 1000, ktoś skończył ze 120. Także to też...
Jakby wzięło udział na przykład 10 tysięcy inwestorów, to ktoś tak. by skończył z 500.
Dokładnie, dokładnie. No to tak jak właśnie w takich...
No panowie, to pozostaje mi wam pogratulować, że to wy byliście w tym tam prawym ogonie tego rozkładu.
Tak. Dokładnie. Skoro już o statystyce rozmawiamy. Właśnie ktoś był w stanie spokojnie sobie z tych 10 robić 12, czy ze 100, 100, 120, a nie właśnie patrzył na ten konkurs, że on chce dorównać, czy coś. To jest tylko konkurs, tam były małe pieniądze relatywnie. Znaczy no 120 nie są małe, ale te 10 było relatywnie niedużo. Była jeszcze gratyfikacja tego samochodu, więc jakby było czym, o co ryzykować, a normalne inwestowanie nie ma sensu takie. Podejmowanie takiego ryzyka.
Mm-hmm. Czyli to było też tak, to żeśmy to z Jarkiem tydzień temu rozmawialiśmy, tak, że duże ryzyko, daleko poza dużym ryzykiem, prawda? Natomiast w codziennym inwestowaniu to bardziej, bardziej przyzwyczajmy się do tych myśli, co ty mówiłeś. Ryzyko 2-3% na transakcji, tak, skuteczność 57%.
Dokładnie, i to nastawienie na to, co będzie za 2 lata, a nie co będzie
za 3 miesiące. Bardziej przyzwyczajajmy się, jeżeli chcemy na serio odnieść się do tych liczb, a nie do, że zrobiłem 100 tysięcy, 10 tysięcy w 3 miesiące, prawda?
Dokładnie.
Znaczy to gratuluję, to super, udało wam się, zrobiliście to rewelacyjnie, prawda?
Ale to było takie proste, to nikt by nie kupował obligacji po 4, maksymalnie 5%.
Tak? Dokładnie, wszyscy byli.
No wiesz co, Miku, bo to jest tak, no te 10 tysięcy na 120 idziesz, ale tam ryzyko bankructwa jest na poziomie 30%. Nie, a nie na poziomie 0,5%. Jak chcesz mieć na 0,5%, to będziesz miał z 10-13 tysięcy.
Jasne.
To jest wszystko kwestia ryzyka, ale tutaj powiedzmy, no były te samochody, warto było zaryzykować.
No jasne. Dobra, panowie, dziękuję serdecznie. To był Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali
Jarek Augustynowicz,
Krzysztof Pirut.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia za tydzień.